Projekcja filmu Egzorcysta wzbudziła zainteresowanie tym tematem, tematem opętań. Radio Watykańskie 2 lutego 1975 roku przeprowadziło wywiad z reżyserem filmu Williamem Friedkinem i z teologiem jezuitą Tomasem Beminganem, który był doradcą przy kręceniu filmu. Reżyser wyznał, że chciał opowiedzieć o pewnym wydarzeniu z 1949 roku, opisanym w powieści jako prawdziwe. Gdy zastanawiano się, czy było to prawdziwe opętanie, reżyser nie dał jednoznacznej odpowiedzi, zaznaczył tylko, że jest to zagadnienie dla teologów, a nie dla niego. Ojciec jezuita na pytanie, czy jest to tylko jeden ze zwykłych filmów grozy, czy może zupełnie coś innego, stanowczo opowiedział się za tą drugą możliwością. Biorąc pod uwagę ogromny wpływ, jaki ten film wywarł na publiczność całego świata, stwierdził, że z wielką powagą mówi się w nim o zagadnieniu zła. Film wzbudził ogromne zainteresowanie egzorcyzmami, o których już prawie zapomniano. W dzisiejszej audycji ponownie witamy księdza Józefa Kiełpińskiego, proboszcza parafii Płowęż, koordynatora odnowy w Duchu Świętym, egzorcystę. A w dzisiejszej audycji spotkali się również
Agnieszka,
Łukasz,
Krystian
i Tomek.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Zaczęliśmy już temat egzorcyzmów. Księże, jak zostać egzorcystą? Kto może zostać i w jaki sposób ksiądz został egzorcystą?
Każdy kapłan może zostać. Każdy kapłan. Każdy kapłan jest egzorcystą, znaczy święcej. No bo sprawuje Eucharystię i spowiada. No, ale tutaj w tych sprawach trzeba mieć jeszcze misję księdza biskupa. Bo to biskup jest egzorcystą diecezji. I biskup daje dekret, czyli mianuje egzorcystami kapłanów. Oczywiście oni muszą chcieć to. No, są w prawie kanonicznym takie cztery przymioty, które powinien się oznaczać egzorcysta, a tą opinię wie ksiądz biskup. I on daje dekret na tą posługę egzorcysty. Teraz jak to, i dlaczego misja biskupa jest bardzo ważna, bo ona mnie chroni przed atakami złego. Chociaż ksiądz, jeśli może też prosić biskupa o jeden egzorcyzm, czy tam dwa egzorcyzmy, może prosić, no ale rzeczywiście kawa też może robić, tylko co? Może co najmniej skutki tego zła. Bo te złe duchy mogą się na kapłanie mścić.
Dlaczego ksiądz został egzorcystą i w jaki sposób?
Żeby na to pragnę odpowiedzieć, to przede wszystkim to kapłani, większa część jest odnowy w Duchu Świętym. Ja też jestem związany z odnową, przeszło 20 lat. No i kiedyś jeden kapłan prosił mnie o rekolekcję i się pytał, czy ja bym nie chciał być egzorcystą tam kiedyś, no bo tutaj w Toruniu byli egzorcyści, ale trzeba by tutaj tą posługę pełnić. No i ja tak się zgodziłem na to. Oczywiście, jaki był powód, że kropka nad i zapadła. Właściwie to taki zbieg też okoliczności był. Jako wikary, będąc na parafii, w 1979 roku ochrzciłem grupę dzieci i z tych trzech zostało jednego dnia wyświęconych kapłanami. Oni później przyjechali do mnie na prymicję, z tą sekundicję. Ten był ksiądz proboszcz, którego bardzo serdecznie pozdrawiam, księdza prałata Zenona i tych trzech kapłanów, dwóch Damianów i Marcina, pracujących w Skarszewach i w Kościerzynie. Element niespotykany w historii, podobno w kościele. A to nie moja zasługa, a to był też taki znak. I jak była ta prymicja, we wtorek, a w środę dostałem dekret na egzorcystę. To się nie spodziewałem.
A ilu mamy egzorcystów w Polsce? Czy każda
w Polsce, diecezji? W diecezji, jak to wygląda?
W zasadzie, że w każdej diecezji jest egzorcysta. A niektórych są i jest po kilku. trzech, na czterech egzorcystów jest, tak? Także chyba nie ma diecezji bez egzorcysty.
A jest taka możliwość, żeby szary, zwykły parafianin mógł się do takiego egzorcysty dostać, jeżeli na przykład chciałby się dowiedzieć, czy jakieś dolegliwości, czy jakieś, powiedzmy, właśnie takie jego stany nie są spowodowane.
No
tak, po prostu
tak,
sprawdzić.
Chociaż to nie jest opublikowane w internecie, nie mamy opublikowane w internecie, ale to udaje się normalnie do kurii biskupii. I kuria biskupia przekazuje telefon, czy kontakt, gdzie taki ksiądz jest.
Mówił ksiądz o symbolach, które sprzyjają działaniom złego ducha. Czy są takie symbole, jakieś, powiedzmy, nazwijmy to talizmany, które mogłyby nas przed tym chronić?
Tam. No to słuchajcie, jest medalik, jest krzyżyk, nie, tak, różaniec, no i rzeczy pobłogosławione. Nie? To nas chronią, nie? Na pewno mamy w samochodzie jakieś rzeczy poświęcone, czy nosimy jakieś rzeczy święte. To ciekawa rzecz, że nawet zły odczuje, że tam, gdzie miejsce poświęcone, nie usiądzie. Nawet opowiadał mi jeden katecheta, że tam, gdzie był postawił medalik poświęcony, to dziewczyna, która podejrzana była, że od złego ducha, ona nie usiadła na to miejsce. Bo ją piecze rani.
There's a bridge made of light that crosses between death and life. Where shadows walk in the sun and desperate lovers crossing, but as they tried, the water began to rise, and they raised their eyes, and as the river fell away, they built a bridge across for it.
Kiedy już ksiądz stwierdzi, że w człowieku dzieje się coś niepokojącego, że może dojść do ingerencji złego ducha, co dalej się dzieje z tym człowiekiem? Jak ksiądz postępuje?
To wtedy przystępuje do egzorcyzmu.
I właśnie.
I teraz jak ten egzorcyzm ma wyglądać, tak?
Jak ma wyglądać, co się dzieje, bo to jest...
Mam tutaj formularz egzorcyzmu zatwierdzony przez Rzym. Znaczy, i tutaj jak się odbywa egzorcyzm? No, to jest modlitwa Kościoła. To jest modlitwa, którą Kościół zatwierdził. Tylko krótko opowiem. Przygotuje się wszyscy do modlitwy. Się przygotujemy. Następuje poświęcenie wodą święconą i rozpoczyna się od litanii wszystkich świętych. No i później następuje jest psalm, pismo, później Ewangelia, nałożenie rąk, no i wyznanie wiary, odmówienie Ojcze Nasz i znak krzyża, uznał krzyżem i tchnienie, czyli tchnienie w stronę twarzy, egzorcysta wyrzucił tego złego ducha i wtedy jest to modlitwy. Już wtedy pierwbłagalne. A później są modlitwy rozkazujące. Pierw się Boga prosi, a później się rozkazuje. No i tak egzorcystwa, i później na końcu jest uwielbienie Boga i błogosławieństwo. Egzorcyzm tak to około trwa, trudno powiedzieć, ale zazwyczaj około godziny u mnie trwa. A jak większe, to czasami i dłużej.
Ksiądz mówi, że wszyscy przygotowujemy się do modlitwy, czyli nie jest to tak, że tylko osoba opętana i egzorcysta jest, bo jest taka też pewnie obawa ze strony ludzi, którzy już słyszą o egzorcystach, że lepiej nie być przy takim zjawisku. Czy jest możliwość, że tak powiem, zarażenia się tym demonem?
Tak, jest możliwość. Jest. Może ten demon uwolniony iść, wejść do drugiego człowieka. Jest niebezpieczeństwo. I trzeba co zrobić? Na początku trzeba zrobić blokadę modlitewną. Poprosić Pana Boga, żeby ja nie chcę tego demona, żeby on w mnie wszedł. No bo demon uwolniony idzie. Idzie, szuka miejsca. Właśnie powinien iść do piekieł, a tam jest mu niewygodnie. Dlatego on szuka miejsca. Dlatego ja mu zawsze mówię, idź pod krzyż. Tam jest swoje miejsce. Pan Jezus będzie wiedział, co ma z tobą zrobić.
Ksiądz jako egzorcysta, jak często ksiądz się spotyka z opętaniami?
Chyba dnia nie mam, żebym nie miał egzorcyzmu. Nie ma dnia. Nawet i święta Bożego Narodzenia i Wielkanocy też są egzorcyzmy. Nie? No dzisiaj nie mam, ale dzień bez egzorcyzmu to rzadko się zdarza. Czasami i kilka na dzień.
Proszę księdza, w takim razie, czy ksiądz nie boi się po prostu, bo jednak zostaje ksiądz wieczorem w domu sam z tymi wszystkimi myślami?
Demony muszą księdza nie lubić.
No, bardzo nie lubią. No, nawet czasami wyzywają. Nie? Przez słyszę, że nasz pogromca jest. Wyzywają. Czasami w czasie egzorcyzmu to słyszę. Mnie chroni dekret biskupa. Nie. A po drugie, ufność do Pana Boga, że ja to wykonuję nie od siebie, tylko wykonuję misję Kościoła. Bo ja wykonuję, egzorcyzm jest misją Kościoła. To nie jest moje osobiste, tylko ja występuję z mandatu Kościoła. To jest bardzo ważne. I tutaj posłuszeństwo Kościoła jest bardzo ważne. Ja wykonuję misję Kościoła.
Ciężko sobie każdemu z nas i pewnie radiosłuchaczom też wyobrazić księdza, który odprawia egzorcyzm nad opętaną osobą, zostaje wyzwany przez złego ducha, widzi te wszystkie rzeczy, które się dzieją w momencie egzorcyzmów, wraca do swojego mieszkania, kładzie się i po prostu i nie myśli o tym, co się działo godzinę temu. To naprawdę, nie wiem, czy chyba głęboka wiara musi pomagać.
Oczywiście. No i oczywiście trzeba, też muszę swoje praktyki wykonywać.
Nie pasterskie,
ale też i to życie duchowe. Trzeba życie duchowe prowadzić normalnie. Nawiedzenia, czy tam różanie to mówione, czy nawiedzenia sakramentu i brewiarz, to wszystko musi być, nie? Te sprawy muszą być. No po drugie jeszcze co? Bardzo ważna sprawa, bo tutaj na pytanie się powiedzieli, że jestem ponadto od Nowy Duchu Świętym.
Tak.
To powinien tu powiedzieć. Dlaczego pierwszą rzecz, jak Krzysztof mi zaproponował, to musiałem mieć wsparcie modlitewne całej odnowy tomyńskiej. I dlatego bez zaplecza modlitywnego całej diecezji to posługa byłaby niczym. Właśnie odnowa, cała odnowa diecezji toruńskiej wspomaga mnie modlitwą. I jak prowadzę to jeszcze o uzdrowienie na Koniuchach, też proszę o modlitwę. Zawsze im nie proszę, ale dziękuję. Dziękuję za modlitwę, które mnie wspomagają. Również odwiedziłem zakony, szczególnie siostry w Karmelu, właśnie nie pozdrawiam, no i siostry jabłonowskie, siostry pasterki z księdzem kapelanem, zawsze się też wiem, że się modlą, zawsze tam jest nowenna, czy zawsze wieczorem mają nałożeństwo, zawsze mi wspomagają modlitwą. No i dużo wiem tych, którzy służę w czasie mszy uzdrowienia w Toruniu na Miłosierdziu Bożym, też mi wspomagają modlitwą. Wobec tego zaplecza modlitywnego nie mogę nic zrobić. Jeśli są trudne sprawy egzorcyzmu, to wysyłam internetem do różnych domów zakonnych, żeby mnie wspomagali modlitwą. I naprawdę czuję obecność. Dlatego z tego miejsca chciałbym wszystkim, co mogą tu serdecznie tu podziękować, tutaj w Radio Maria.
Wróćmy do samego egzorcyzmu. Mówił ksiądz o tym, że demony księdza w czasie egzorcyzmu wyzywają, więc ksiądz musi z tymi demonami rozmawiać. Jak taka rozmowa z demonem wygląda?
W zasadzie nie rozmawiam. Tylko jedynie żądam, żeby odszedł. Pytam, kiedy wszedł, jaka przyczyna jest. Jeśli on chce mówić, ale to zawsze jest kłamczuk. On zawsze mnie zwodzi, nie? Dlatego Ewa rozmawiała z szatanem, źle na tym wyszła. Dlatego z szatanem się nie rozmawia, tylko się go wyrzuca.
Uczmy się na błędach
dlatego,
Ewy.
Tak, nie? Dlatego nie, dyskusja do niczego nie prowadzi, nie? Pan Jezus też dużo nie dyskutował, żeśmy tak był kuszony, nie? Tylko powiedział, idź precz szatanie. Oczywiście, bo on będzie chciał mnie wprowadzić w tą rozmowę, nie? Dlatego ja nie ma co dyskutować, bo on tak mi zawsze kłamie. No ja się, to mówisz prawdę, tak, no ale kłamiesz, tak. I love you, Lord, and I lift my voice to worship you, oh my soul.
Proszę księdza, chciałam jeszcze wyjaśnić tutaj pewną sprawę, bo część podobno księży, którzy po prostu egzorcystami nie są, jeżeli spotkają się z takim przypadkiem opętania, boją się w ogóle sięgnąć po egzorcyzmy, a podobno powinni się bardziej bać, w ogóle spowiadając. Czy mógłby ksiądz dwa słowa powiedzieć o tym, jaka to jest różnica, bo podczas egzorcyzmu właśnie, nie wiem o ile dobrze rozumiem, wydziera się ciało szatanowi, ciało człowieka, a podczas spowiedzi wydziera się duszę i większą szkodę czyni się podczas spowiedzi.
Tak, to jest prawda, że podczas spowiedzi, tam mówiłem już kiedyś, że spowiedź uwalnia od Pana Boga sakramenty czy Eucharystia. Do tego on się boi. Dlatego czasami szatan, wiem jak u świętego Jana Bosko, te dzieci miały kłódki zawiązane na ustach. Nie wiem, czy jesteście słyszeli.
Nie.
Właśnie w tych życiorysach, że jak dzieci szły do spowiedzi, to ten święty kapłan, święty Jan Bosko, widział przez klatki, że dzieci mają kłódki zawiązane na ustach. To znaczy, żeby diabeł zamknął usta penitentowi, żeby się nie spowiadał.
Księże, a w jaki sposób ksiądz rozpoznaje, że dana osoba jest opętana? W jaki sposób stawia ksiądz tą diagnozę?
Mówiłem, że opętanie to tego zniewolona. Zniewolona jest, nie? No, to widać w czasie mówcy. Ona sama mówi, że o Boże, księdza, jak zupełnie na pokoju jestem, nie? Ale są też i odczucia. No są także takie też i odczucia, nie? Różne. No czasami ktoś tam stół zerwie, czy książkę pod drzewo, nie?
No właśnie, co się dzieje z tymi osobami? Mówił ksiądz, że...
Są sam wyłączeni, są, ale słuchajcie, to zostawmy, bo to jest trochę, to jest osobiste. Są różne sprawy, że tam stół sam zerwie, książkę nie kopnie.
Słyszałem o takim przypadku, kiedy do Jana Marii Wianeja zgłosił się kapłan wraz z opętanym, którym się opiekował, i nie doszło do egzorcyzmów. Jan Maria Wianej nie odprawił egzorcyzmów nad tym człowiekiem, dlatego że zachodziło takie prawdopodobieństwo, że to opętanie jest za przyzwoleniem Bożym, że ten demon, który był w tym człowieku, miał jakąś misję, ale misję nałożoną z góry, nie z dołu.
Może Bóg dopuścił do tego, tak, nie wiem jak.
To jest też to możliwe, weźmy na przykład w Biblii Hiob. Też Pan Bóg dał tego Hiobowi, że też tam majątek tam zniszczony, dzieci zginęli. I Pan Bóg dopuścił takiego coś. Ale co? Zauważmy, że Pan Bóg czasami tak daje, ale Pan Bóg daje też i siłę. I zobaczmy, Hiob po temu, jak już wszystko się skończyło, to dostał taki majątek większy, a córki były tak piękne, że jak żadna na świecie nie była. Tak to pisze w Piśmie Świętym, nie? Że takich pięknych córek nikt nie miał na świecie, jak później Hiob. Czy Pan mu to z nawiązku odpłacił, nie? Ale to mówię, to są byli ludzie, którzy Pan czasami zsyła na takie coś, nie? To zostaje zawsze tajemnicą.
Księże, a jak wygląda życie ludzi, którzy uwolnili się od szatana? Czy też są możliwe nawroty?
Są nawroty. Dlatego mówię, człowiek musi żyć w łasce uświęcającej. Nie? Żeby jest tak jak choroba, po tych chorobę jest bardziej przydatny, tak samo człowiek na złe jest bardziej przydatny i dlatego musi czuwać, modlić się, żyć w łasce uświęcającej, żeby nawroty. Nawroty są później straszne.
Proszę księdza, a co z miejscami? Czy miejsca też mogą być opętane czy zniewolone? Bo na przykład, kiedy wprowadzamy się do domu nowego, święcimy, prosimy księdza o poświęcenie domu. Czy to ma wielkie znaczenie, czy...
Tak. Właśnie jak my święcimy, są błogosławieństwa do mieszkań czy domów, nawet samochody się święci, bo tam błogosławi, nie? I dlatego jest bardzo, czy nawet różańce, książeczki, to jest bardzo ważna sprawa, nie? To błogosławieństwo. Również jak tam na tym trzech uzdrowienia święcę sól, wodę i olej i lekarstwa. Woda to do picia, można pokropić mieszkanie i wypić, albo dać do kawy, do herbaty. Później sól do posiłków, olej tak samo do posiłków, albo czasami sól też kładamy na progach, albo na oknach. Lekarstwa też, bo czasami mogą być ludzie, którzy brakują lekarstwa, zniewoleni i tak dalej, bo też jest bardzo ważna sprawa, że to jest nasze zdrowie. Na tych uzdrowieniach też błogosławię te cztery rzeczy. Teraz chodzi, egzorcyzmy się omawia osób, przedmiotów i rzeczy. Rzeczy i mieszkań. To są trzy. Najczęściej są zniewoleni ludzie.
Ksiądz Amort pisze o podwójnym celu egzorcyzmu. Egzorcyzmy stosuje się do wypędzenia złego ducha oraz do stwierdzenia, czy zły duch ingeruje w życie człowieka. Czyli egzorcyzm można przeprowadzić równie dobrze na osobie, która nie jest zniewolona, w celu właśnie zdiagnozowania.
Nie tylko egzorcyzm, bo czasami ktoś nie jest zniewolony. Po prostu ma trudności moralne, czy jakieś trudności, to ja prowadzę modlitwę stawieniczą. żeby sobie poradził sobie, nie? Bo nie wszystko jest pod mocą egzorcyzmu, nie? No, jeśli ktoś nie jest niewolony, ale modlitwa nikomu nie zaszkodziła. Dlatego nie, jeszcze nie spotkałem się tym, żeby coś się
przemodlił.
Tak, nie, żeby komuś zaszkodziła modlitwa. Nie, to tego nie spotkałem. Oczywiście niektórzy tak może sądzą, ale że oczywiście samo zło uderzyło w człowieka, ale to pobudziło go, nie?
Proszę księdza, kiedy ja właśnie czytałam o świętym Janie Marii Wianeju, czy o innych takich przypadkach świętych nękanych przez demony, pomyślałam sobie, że tak na ludzki rozum to no, niby dążymy do świętości, ale nie ma co przesadzać, bo jeżeli będziemy chcieli zbyt bardzo być świętymi, to w pewnym momencie, jak nam by się tam przypadkiem udało, demon nas zacznie atakować, bo będzie chciał nas gdzieś tam strącić z tej drogi prowadzącej do świętości. Co ksiądz powiedziałby takiemu młodemu człowiekowi, który właśnie boi się zbyt bardzo dążyć do świętości właśnie w obawie przed atakami demonów?
Dąży do świętości. Dąży do świętości. Mimo wszystko. Wiecie, resztę zostawmy Panu Bogu, nie? Jesteśmy wszyscy powołani do świętości, Sobór nam o tym powiedział, nie? I dlatego naszym zadaniem jest być świętym. A właśnie to droga do świętości idzie przez jakieś trzy, co można mówić, modlitwą, pracą i cierpieniem. I dlatego święci nie też nie mieli ładnego życia. Oni te trudności musieli przezwyciężyć. I dlatego tutaj do świętości to nie jest łatwa. No, Bóg na łatwe drogi nie daje. Świętość właśnie to, że w każdej epoce, jakiej żyjemy, jak nam dało się żyć, mamy tą świętość osiągnąć. Nawet kolbę w piekle obozu osiągnął świętość.
Dziękujemy serdecznie księdzu za przybycie do studia Radia Maryja tu w Toruniu. Dziękujemy, że ksiądz podzielił się z nami swoimi refleksjami i dziękujemy też za to, że poruszyliśmy właśnie dość trudny temat egzorcyzmów, a przypomnijmy, że naszym gościem był dzisiaj ksiądz Józef Kiełpiński, proboszcz parafii Płowęż, koordynator odnowy w Duchu Świętym i egzorcysta.
No trudny temat. Bóg zapłać tutaj ojcom i redaktorom za zaproszenie. No i pragnę pozdrowić moją mamę, rodzeństwo, no i diakona Krzysia. No oczywiście i moich kochanych parafian w Powęskich. Szczerze Boże.
My również dołączamy się do tych pozdrowień.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Jeśli mielibyście jakieś pytania związane z tematem naszej dzisiejszej i poprzedniej audycji, zachęcamy do kontaktu z nami i pisania o tym. Podajemy adres e-mail pokój.gościnny@radiomaryja.pl pisane oczywiście bez polskich znaków. Przypominamy również, że 17 listopada będzie czas wzrastania na tematy, na które rozmawialiśmy w dwóch ostatnich audycjach Pokoju Gościnnego. Zapraszamy serdecznie.